Tematem dzisiejszej rozmowy będzie edukacja włączająca z perspektywy nauczyciela i pedagoga szkolnego. Wywiad grupowy poprowadzi Mariusz Brokos, a w rozmowie udział wezmą Katarzyna Butowska, pedagog i wychowawca, oraz Renata Jastrzębowska, pedagog, nauczyciel historii i WOS-u. Materiał ten został przygotowany w ramach projektu Regionalne Wsparcie Edukacji Włączającej, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.
Mariusz Brokos, dzień dobry. Moimi i Państwa gośćmi są Katarzyna Butowska, pedagog i wychowawca, oraz Renata Jastrzębowska, nauczyciel historii WOS-u i pedagog. Dzień dobry, witam Panie.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Dziś rozmawiać będziemy o edukacji włączającej. Jak Panie kojarzą ten termin? Cóż to takiego? Edukacja włączająca.
Sama idea jest najpiękniejszym i najlepszym rozwiązaniem, uważamy, gdyż zapewnia każdemu uczniowi naukę w szkole, która jest najbliżej jego zamieszkania. Tak naprawdę to szkoła musi przygotować każdego ucznia do podjęcia tej nauki, zapewnić mu jak najlepszą edukację, szeroko rozumiany rozwój, taki zupełnie wszechstronny, ze szczególnym zwróceniem chyba uwagi na kompetencje społeczne, czyli przygotować do spektaklu, jakim jest dorosłe życie. Włączanie nie jest niczym nowym. My włączamy już od wielu, wielu lat, bo odkąd pamiętam, mieliśmy uczniów z problemami w uczeniu się i tych wybitnie zdolnych, czy też z trudnych rodzin społecznych. Natomiast nowością myślę, że jest teraz dziecko z emigracji, uczeń z emigracji. Ale w szkole musimy zadbać o to, żeby każde dziecko, bez względu na kolor skóry, płeć, religię, zarówno zdrowy, jak i ten, który ma problem z widzeniem, słyszeniem, chodzeniem, nauką, emocjami, przestrzeganiem norm społecznych, czy z trudnych, czy niewydolnych rodzin wychowawczo, jak i ten, który jest wybitnie uzdolniony. Muszą mieć one, wszystkie te dzieciaki muszą mieć miejsce w naszej szkole. W sumie to dobrze, że zaczęło się mówić o tej potrzebie włączania ludzi z problemami do życia społecznego, ponieważ jest to temat od dawna w Polsce, który zaistniał początek lat 90. On zaczyna do nas wracać z taką zdwojoną siłą i chyba dobrze, bo tutaj konieczność pojawiła się likwidowania barier, które utrudniają funkcjonowanie takim dzieciom. Stąd też jest potrzeba włączania uniwersalnego, czyli takiego tworzenia takich warunków życia, przestrzeni czy nauki, w którym każdy człowiek będzie czuł się dobrze i bezpiecznie.
To włączanie ucznia do grupy. Kiedyś nie było na to terminu, kiedyś nie było technologii i tego procesu. Odbywało się to pewnie jakoś intuicyjnie, trochę nieświadomie. A w jakim momencie zdają sobie Panie sprawę z tego, że świadomie przeprowadzałyście tą edukację włączającą? Jak wyglądał ten proces?
Jeśli mogę powiedzieć, to przypomnę swojego ucznia sprzed paru lat i to było takie faktycznie świadome włączanie, takie bardzo przemyślane. To był chłopiec z zespołem Aspergera. I był w mojej klasie integracyjnej i nie powiem, że to było łatwe, często było trudne i bywały też konflikty, różnego rodzaju problemy, ale z biegiem czasu widać było efekty. Od czego było trzeba zacząć takie włączanie? Przede wszystkim od szczegółowej analizy dokumentów, które przyniósł rodzic. Było to orzeczenie o kształceniu specjalnym. Później mieliśmy bardzo szczegółowy wywiad z mamą, żeby poznać chłopca. Rozmowa z samym chłopcem. Trzeba było po prostu wiedzieć wszystko o jego zainteresowaniach, uzdolnieniach, ograniczeniach, problemach, lękach, a miał ich naprawdę bardzo dużo. Następnie, jak już mieliśmy taki obraz, to mieliśmy spotkanie jeszcze zanim nauczyciele trafili na lekcje, zanim rozpoczęli pracę z uczniem, to dostali komplet takich informacji. Takich jakby trochę mniej formalnych, bo oczywiście wcześniej też musieli się zapoznać z dokumentacją, tak, bo takie są nasze obowiązki, żeby nie było jakichś niespodzianek, żeby sytuacje były bardziej przewidywalne. Tutaj współpracowaliśmy ściśle z pedagogiem szkolnym, bo uczniowie z zespołem Aspergera, w ogóle ludzie z zespołem Aspergera często mają takie problemy z orientacją w przestrzeni, więc trzeba było zapoznać go w ogóle z terenem szkoły. Dosłownie, tak, gdzie jest gabinet pedagoga, gdzie jest sekretariat, gdzie jest pokój dyrekcji, gdzie są jakieś sale lekcyjne, toaleta, każdy drobiazg. I trzeba było też zapoznać go bardzo szczegółowo z planem lekcji. No my mieliśmy taki komfort, że było to jedna sala, w tej jednej sali, ale czasami uczniowie wychodzili poza tę salę, na przykład kiedy trzeba było pójść do biblioteki, czy ewentualnie zajęcia z informatyki. No i oczywiście zajęcia z WF-u, więc gdzie wszystkie te sale są, uczeń musiał to wszystko wiedzieć. No czasami zdarzały się jakieś sytuacje takie nieprzewidziane, jakieś dodatkowe takie spotkania czy wyjścia. Wszystko wówczas było przedyskutowane z mamą. Ja wcześniej dzwoniłam do mamy i informowałam, że będzie coś dodatkowego, że będzie się coś działo i ona wcześniej chłopca uprzedzała, czyli jeszcze nie ja, tylko robiła to mama, a później już nastąpiło takie działanie dalsze. Również jeżeli były jakiekolwiek uroczystości szkolne na początku, to jeżeli szliśmy na tę uroczystość, a dużo takich uroczystości też było poza budynkiem szkoły, bo mieliśmy salę kinową, a na przykład ja formalnie nie uczestniczyłam, tylko moja klasa, to za każdym razem asystowałam chłopca. Ja byłam przy tej klasie, żeby on doszedł do tej sali kinowej, żeby usiadł i jak on już był spokojny, to wracałam, bo mogły się zdarzyć takie sytuacje nieprzewidziane, że ktoś ewentualnie chciał mu pomóc, czy go ponaglał i wówczas chłopiec się denerwował. Więc takich sytuacji wtedy unikaliśmy, jeżeli ja byłam dokładnie przy nim. No oczywiście bardzo ważna jest w ogóle integracja w tej naszej pracy wychowawczej i tutaj pojawiają się różnego rodzaju działania, imprezy, wyjścia. Taką pierwszą imprezą, czy taką uroczystością w naszej klasie był Dzień Chłopca. Zaplanowaliśmy to bardzo szczegółowo. Dziewczyny przygotowały dla chłopaków liczne konkursy. Było to tak zaplanowane, żeby każdy chłopiec mógł wyjść z dyplomem czy jakimś upominkiem. Dlatego tych konkurencji było więcej. I chłopcy zostali uprzedzeni, jakie to będą konkurencje, żeby sobie przemyśleli, jak będą się prezentować. I okazało się, że chłopiec, o którym opowiadam, został mistrzem dowcipu. I tu nie było w ogóle taryfy ulgowej, to nie było tak, że z grzeczności ktoś się śmiał, to było autentyczne, takie spontaniczne. To było niesamowite, bo ludzie, którzy mają zespół Aspergera, mają problem z rozumieniem metafor, przenośni, raczej działają dosłownie, a tu udało się, więc był to duży sukces. Mieliśmy też dyskoteki klasowe, mimo że chłopiec miał problem, jeżeli chodzi o tą koncentrację i też tę nadwrażliwość słuchową, taką naprawdę dużą, bo wiele rzeczy go rozpraszało, na przykład stukanie kropel wody w kaloryferze, czy przyjeżdżający samochód, który wprawiał wibrowanie przedmioty i on to wszystko słyszał podwójnie, a tu jakoś tak ta atmosfera, w ogóle klasę miałam cudowną, no czuł się dobrze, dziewczyny zapraszały go do tańca, także on się integrował, dobrze się czuł. Widać było, że jest akceptowany, ale mimo wszystko no, te problemy były.
Czyli mamy znakomity przykład dobrych praktyk, mamy znakomity przykład, jak ta edukacja włączająca działa, jak może działać, ale wspomniała Pani o tym, że nie może się to odbyć bez porozumienia z rodzicami, z innymi nauczycielami, z organami prowadzącymi szkołę. Jak ci interesariusze widzą te aspekty? Bo mamy punkt widzenia praktyka, wychowawcy, który się z tymi problemami zmagał, mamy przykład osoby, która była włączona do tej edukacji, ale jak te inne środowiska na to spoglądają i czy tu też jest ten rodzaj wsparcia i pomocy?
Na pewno bardzo ważna jest współpraca tych wszystkich tutaj osób biorących w edukacji, duże zrozumienie i wsparcie. I teraz, jeżeli chodzi o to rozumienie tej edukacji włączającej, tego nauczania edukacji wysokiej jakości, to tutaj czasami są pewne rozbieżności. Bardzo dobrze, jeżeli rodzice z nami współpracują i mamy tę świadomość, że jesteśmy w jednej drużynie i gramy do jednej bramki, żeby osiągnąć cel, czyli jest to ta edukacja i wychowanie dziecka. Ale czasami jest to rozbieżne. To wszystko tak jest tak jak w życiu. Jedni rodzice oczekują, że będziemy poszerzać horyzonty ich dzieci, będziemy dbać o ten ogólny rozwój, o budzenie pasji, zainteresowań i bardzo interesują się edukacją, jest to dla nich bardzo ważne. I tu niektórzy z kolei postrzegają to nauczanie raczej od strony oceniania. Czy jeżeli jest ocenianie satysfakcjonujące, to znaczy, że jest dobrze, także nie ma problemu. Więc tu czasami jest taka tutaj rozbieżność. No to są też rodzice, którzy być może z braku czasu, zagonienia, nie do końca się interesują rozwojem i to w zasadzie na nas, nauczycielach, spoczywa to, co się dzieje z tym dzieckiem. Dzieci z kolei, jeżeli chodzi o edukację, to najchętniej by się bawiły, powiem tak. Najchętniej by się bawiły, my o tym wiemy, bo nasz mózg tak działa, że lubi to, co jest przyjemne, więc my staramy się wychodzić naprzeciw tym potrzebom. Niemniej jednak lekcja jest w jakiś sposób sformalizowana. Jest czas na jakieś podsumowanie zabawy. Z mojego doświadczenia to najchętniej grałyby w Kahoota albo Wordwalla i mogłyby to robić 45 minut przez całą lekcję. No ale rozumiemy, że wszystko, co one by chciały, to nie jest akurat dla nich dobre. Z kolei, jeżeli chodzi o organ prowadzący, w mojej opinii raczej wyniki są dla nich najważniejsze, czyli ta wysoka jakość jest wtedy, kiedy są wysokie wyniki. Jest taka w ogóle ocenoza, jest taki ranking, porównywalność szkół, a gdzieś taki indywidualizm, to co się faktycznie dzieje, te faktyczne procesy, które przebiegają, są mniej widoczne, takie mniej może ciekawe dla organów prowadzących, bardziej to statystycznie tak się odbywa. A szkoda, bo szkoły wiele robią dla rozwoju dzieci, które mają szkołę.
Wiemy już, jak powinna wyglądać edukacja włączająca, ale zdarza się, że niektórzy fałszywie rozumieją tą edukację włączającą. Może powiedzmy o takich przykładach złego rozumienia tego sposobu edukacji.
Nasuwają mi się tutaj przynajmniej 3-4 przykłady takiego fałszywego rozumienia pojęcia edukacji włączającej, z którą się spotkałam wiele lat temu i zresztą też niedawno. Na przykład edukacja włączająca jako brak wymagań wobec dzieci z niepełnosprawnościami. Oczywiście jest to fałszywe przekonanie, bo przecież edukacja włączająca polega przede wszystkim na dostosowaniu metod i narzędzi nauczania, by umożliwić każdemu uczniowi osiągnięcie pełnego potencjału. Ale nie rezygnuje przecież ona z oczekiwań takich bardzo wysokich. Innym takim skojarzeniem jest, że edukacja to włączanie jako prosty, w cudzysłowie mówiąc, dodatek, tak? Czyli fałszywe przekonanie tego jest takie, że wystarczy umieścić uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie ogólnodostępnej, aby tak naprawdę już realizować tą edukację włączającą. A prawda jest taka, że edukacja włączająca wymaga całościowego przemyślenia organizacji nauczania, zapewnienia wsparcia nauczycielom i uczniom oraz budowania akceptującej i współpracującej społeczności szkolnej. Innym przykładem jest to, że edukacja włączająca jest tylko dla uczniów z niepełnosprawnościami. Oczywiście, że jest to fałszywe przekonanie, bo przecież obejmuje ona wszystkich uczniów, w tym tych, którzy mogą mieć trudności wynikające z różnic językowych, kulturowych, społecznych czy związanych z innymi potrzebami. I takim chyba ostatnim przykładem, który tak mi się kojarzy, to, że włączanie obniża jakość edukacji. Fałszywe przekonanie to takie, że obecność uczniów z różnymi potrzebami w klasie ogólnodostępnej utrudnia pracę nauczycielom i wpływa negatywnie na poziom edukacji. A prawda jest taka, że przy odpowiednich zasobach i metodach edukacja włączająca wzbogaca ten proces, rozwija kompetencje społeczne, umiejętności współpracy u wszystkich uczniów. I przecież o to chodzi.
Wiemy już, jak przeprowadzać tę edukację włączającą, wiemy, czym ona jest i jak ją rozumieć, a na jakie bariery, na jakie problemy napotykacie, przeprowadzając tę edukację?
Przede wszystkim brak przygotowania nauczycieli na studiach do pracy z różnorodną klasą. Tak naprawdę to na studiach uczymy się pisać świetne scenariusze lekcji, prowadzić te zajęcia, wyznaczać cele. Świetnie jesteśmy zapoznani i oczywiście i bardzo dobrze z niemierką, czyli to jest to wyznaczanie celów, ale właśnie nie uczymy się tam, jak reagować w trudnych, problemowych sytuacjach, kiedy pojawiają się jakieś problemy emocjonalne na lekcjach, kiedy mamy uczniów z różnymi trudnościami, jak sobie radzić, tego nie ma. A wręcz uważam, na studiach powinny być takie treści ćwiczone, wręcz sytuacje trudne czy też konfliktowe poprzez scenki, poprzez propozycje układania wspólnych rozwiązań. Tego po prostu nie ma. I kiedy przychodzimy do szkoły, uczymy się od koleżanek, od pedagogów, jak sobie radzić. Uczymy się na kursach tak naprawdę. Tak, kończymy pedagogikę specjalną, kończymy oligofrenopedagogikę, uczestniczymy w różnych radach szkoleniowych. Świetne są w tej chwili różnego rodzaju webinaria, które wiele podpowiadają, ale nauczyciel powinien przyjść do pracy z gotową wiedzą na ten temat, a nie dopiero się uczyć. Dalej braki kadrowe. Coraz mniej młodych ludzi chce przyjść do tego zawodu. Jeżeli ktoś jest świetnym matematykiem, fizykiem, bardzo często wybiera szkoły politechniczne i później ma szeroką ofertę pracy, ciekawe zarobki, ciekawe życie, więc do naszego zawodu będzie pewnie szło coraz mniej ludzi, więc to trzeba przemyśleć, bo przecież chcemy, aby do tego zawodu trafiali ludzie, którzy chcą tu pracować i rodzice zapewne chcą oddawać dzieci w najlepsze ręce. W ręce takie, które są otwarte, pełne ciepła, miłości, otwartości, takiej empatii, zrozumienia, co jest widoczne i wiadome. Klasy są przepełnione. To wiedzą wszyscy. 30 osób, ponad 30 osób i kiedy mówimy o takim personalnym, spersonalizowanym podejściu, zindywidualizowanym, o tej trosce, o dobro każdego ucznia, to jest bardzo trudne. Dalej ogromna ciasnota, brak sal lekcyjnych, szczególnie na wsiach. Malutkie szkółki, brak tych sal. My na przykład mamy specjalistów, terapeutów, którzy mogliby poprowadzić zajęcia z integracji sensorycznej, która u nas jest bardzo konieczna, są takie potrzeby, ale nie mamy sali. Moglibyśmy nawet zdobyć środki, są pomysły, są projekty, ale gdzie tę salę? Po prostu nie mamy takiej sali. Ocena jakości nauczania opiera się przede wszystkim na wynikach i średnich. Tak? To wszystko, to co wcześniej wspominałam, jest publikowane, więc to na pewno źle wpływa na naszą pracę. Rozbieżność między dostosowaniami wymagań i egzaminem zewnętrznym. Kiedy my dostosowujemy, dbamy o te dzieci, zmniejszamy im ilość zadań, czy też staramy się tak dobrać zadania, żeby dziecko mogło sobie poradzić z tym zadaniem i później dostaje standardowy arkusz, to nie jest do końca w porządku. Co prawda jest może nieco bardziej liberalne ocenianie, ale jednak rozmiar tego arkusza, kiedy my na przykład skracamy. Samo wydłużenie czasu tutaj problemu nie rozwiąże. Wzrasta liczba dzieci z różnymi zaburzeniami. Do specjalistów, jak wszyscy wiemy, nie można się w ogóle dostać. Nie ma psychiatrów dziecięcych, nie ma psychologów, nie ma terapii. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne są przepełnione wnioskami, nie nadążają przeprowadzać tych badań. Same też nie są wspomóc nas na tyle, na ile my byśmy oczekiwali. I tak naprawdę rodzic i szkoła zostaje sam. Państwo tutaj w mojej opinii nas nie wspiera, bo to powinno być rozwiązanie systemowe. To trzeba naprawdę przemyśleć. To są takie na pewno sprawy bardzo ważne, też z czym my mamy problem. Rodzice nie zawsze rozumieją, czym jest bezstresowe wychowanie. Czyli bezstresowe wychowanie to jest wychowanie oparte na miłości, szacunku, zrozumieniu, ale jednocześnie stawieniu granic, uczeniu norm i zasad. Jeżeli dziecko do 7 roku życia nie pozna tych zasad, nie nauczy się szanować drugiego człowieka, mówić proszę, dziękuję, przepraszam, podstawowe takie zwroty, to my tego nie nauczymy i czy też staramy się może nauczyć, ale ta praca nasza w tym momencie jest utrudniona. W mojej opinii nie ma też takich systemowych, formalno-prawnych rozwiązań co do elastyczności rozwijania pasji uczniów. Tak jak słyszymy na przykład szkoły na Zachodzie czy Finlandii, gdzie są te bloki problemowe, że dzieci mogą sobie wybierać. U nas tego nie ma. My staramy się dodatkowymi zajęciami, godzinami to robić według potrzeb. Nawiązujemy współpracę z różnymi instytucjami, także staramy się realizować projekty, ale to jest jakby z inicjatywy szkoły, a przydałyby się takie odgórne rozwiązania. My na przykład w tej chwili realizujemy bardzo taki ciekawy według mnie projekt. Pozyskaliśmy fundusze z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. I realizujemy takie zadania związane z kulinariami. Poznajemy kuchnię świata, poznajemy kulturę, obyczaje i trochę gotujemy. Także tutaj w tej kwestii się staramy sprawdzać i realizować. I też niezwykle ważna, coraz więcej się o tym mówi, to jest kwestia kondycji fizycznej naszych dzieci. I kondycja fizyczna to nie tylko to zdrowie fizyczne, ale to się przekłada na procesy poznawcze. Bo jeżeli dzieci mają słabe mięśnie, nie mają tej wytrzymałości, nie mają siły, one może są nadreaktywne, szybkie w danej chwili, ale niewykształtowane te mięśnie głębokie. Kiedy przychodzą do nas na lekcje i siedzą 45 minut w tym takim systemie klasowo-lekcyjnym, to co się zaczyna dziać? No one się męczą, one się nudzą, one się pokładają, bo mają już dosyć tego bezruchu i tej takiej stagnacji. Dekoncentrują się, a jak się dekoncentrują, to wiadomo, że są nieuważne i nas nie słuchają. Powstają braki, czyli w tym momencie się pojawiają trudności edukacyjne, które przejawiają się później czasami jakąś depresyjnością, bo znowu mi się nie udało, znowu nie umiem, znowu nie wiem. Bądź jeżeli nie nadążam, gubię się, no to jakieś zachowanie opozycyjno-buntownicze i znów mamy problem, czyli musimy zadbać o zdrowie naszych dzieci.
A gdzie poszukujecie wsparcia, gdzie poszukujecie inspiracji, gdzie poszukujecie pomocy w rozwiązywaniu problemów z edukacją włączającą? Jakie są na to pomysły? Na przykład sztuczna inteligencja. Czy to może pomóc w tworzeniu treści, kart pracy dla takiej właśnie klasy, w której ta edukacja włączająca jest przeprowadzana?
Myślę, że uczniowie nas wyprzedzili, jeśli chodzi o korzystanie ze sztucznej inteligencji, na przykład w pisaniu wypracowań. No ale my też odnalazłyśmy się w tym temacie i powiem szczerze, że bardzo często sięgamy do różnych materiałów, do różnych źródeł, do różnych czatów, żeby też wykorzystać ten potencjał, który tam można rzeczywiście znaleźć, wygrzebać. Takich kilka sposobów tutaj, które mogę podpowiedzieć z naszej takiej codziennej pracy, która, no, ta sztuczna inteligencja na pewno pomaga i nauczycielom, i terapeutom, i na pewno samym uczniom. I chodzi tutaj na przykład o spersonalizowanie nauczania, czyli ta sztuczna inteligencja na podstawie naszych wskazówek może analizować dane o każdym uczniu, tak jak jest jego tempo uczenia, wskaże nam, tak, poziom zrozumienia materiału i indywidualne trudności, a na podstawie tych danych może dostosować nam program nauczania, dostarczać niestandardowych pomysłów na spersonalizowanie zadania i te materiały, które odpowiadają potrzebom każdego ucznia. Tutaj na przykład bardzo często korzystamy, nie wiem, mój angielski nie jest może doskonały, z chatu GPT, czy Khan Academy, czy Scribe Sense, czy chat Binga. Sztuczna inteligencja nam pomaga wykrywać trudności w nauce, czyli może nam analizować wyniki testów, prac uczniów, aby wcześniej wykrywać te trudności, które sprawiają rzeczywiście dzieciaczkom. Dzięki temu nauczyciele mogą szybciej reagować i dostarczać dodatkowe wsparcie, na przykład uczniom z dysleksją rozwojową. Takimi przykładami narzędzi to są na przykład czytniki imersyjne, OneNote, czy Grammarly, czy Socrates by Google, z czego często korzystamy. Ta sztuczna inteligencja również analizuje, potrafi analizować nam zachowania uczniów i dostosowuje rozwiązania i programy wsparcia. Czyli może nam posłużyć jakby do analizy zachowań użytkowników i dostarczyć rekomendacji dotyczących kursów, materiałów do nauki online. I z tego podczas właśnie tych problemów edukacyjnych, szkolnych w czasie pandemii korzystaliśmy i to było świetne dla nas rozwiązanie. Przygotowujemy grafiki, wizualizacje, materiały edukacyjne i tutaj takimi przykładami narzędzi są na przykład Canva, magiczna gumka, chat Bingi, czy Canvas po prostu. Sztuczna inteligencja może nam na przykład dostarczyć wskazówki i wirtualne korepetycje w czasie tym rzeczywistym, gdy rozwiązują trudne zadania, co może też pomóc w rozumieniu materiału i tutaj te dzieciaki na przykład korzystają z takiego programu jak Edmondo, czy Dreambox, czy OneNote. Też WordWallet też są im bardzo znane i popularne i z tego też lubią korzystać. Sztuczna inteligencja też dokonuje analizy monitorowania postępów ucznia, czyli możemy śledzić te postępy ucznia, dostarczać nauczycielom raporty, rekomendacje na temat najlepszych strategii, czy też na przykład wsparcie w edukacji domowej, bo używana do dostarczania materiałów jako zadań do nauki w domu jest to oczywiście bardzo korzystne, bo wszystkie dzieci z SP potrafią tutaj znaleźć temat, który będzie ich interesował, rozwinąć ten temat, nawiązać jakieś większe takie relacje pomiędzy sobą, kiedy doczytują sobie, doszukują informacji i też tymi spostrzeżeniami czy uzyskanymi materiałami się po prostu wymieniają. Wsparcie w terapiach to też olbrzymia jest pomoc, ponieważ sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w terapiach logopedycznych, behawioralnych i innych formach terapii, pomagając tym samym terapeutom w dostarczaniu skutecznej opieki. Tutaj korzystamy na przykład bardzo często z czytnika imersyjnego, z rozszerzenia mode, z programów czy tańczące rysunki lub innych, ale na przykład pozwala nam też przygotowywać opinię o uczniu, przygotowywać oceny opisowe albo też takie, o czym mówię, informacje zwrotne. I tutaj na przykład bardzo często wchodzą nam w grę edu zabawy i asystent nauczyciela. Tu może koleżanka też więcej powie na ten temat.
Jeżeli chodzi właśnie te edu zabawy, w ogóle komunikacja ta technologiczna jest bardzo przydatna. Same edu zabawy, mnóstwo ciekawych pomysłów dla nauczycieli, ćwiczeń, kart pracy. Można po prostu tworzyć mnóstwo rzeczy, a asystent nauczyciela, tam jest taka zakładka i wystarczy sformułować konkretne polecenie, co chciałabym mieć. I chcę, żeby mi podpowiedziano, jak ułożyć plan jakiejś terapii zajęciowej, czy trening zastępowania agresji. I chcę na przykład po jednej godzinie w tygodniu na cały rok. Wrzucam i już mam to zrobione. Czy też zastanawiam się, jak ułożyć scenariusz do jakichś zajęć. Wrzucam odpowiednie hasło i mam to zrobione. Oczywiście nie znaczy, że ja mam ściągać i korzystać z tego, ale jest to jakaś podpowiedź, jakiś wskaźnik. I no, warto to rozważyć. Może ja nie wpadnę na jakiś pomysł, bo jednak mimo wszystko ja jestem tradycjonalistką i wolę przeczytać ileś książek, zajrzeć do komputera, poszukać, poszperać w internecie, niż korzystać zawsze z czegoś gotowego, ale jestem otwarta, to pomaga. Jest mnóstwo takich różnych stronek, które są pomocne w takim nauczaniu też codziennym, przydatne w czasie zastępstw, jeżeli idę na matematykę i mam proste prostopadłe lub proste równoległe, to ja bym musiała długo myśleć, jak ja mam te lekcje ciekawie poprowadzić. I już tutaj mam Matzo czy PiSu. Nie znaczy to, że ja wrzucę tak filmik i lektor cały czas prowadzi, ale ja razem z nim. On coś rysuje, ja rysuję, dzieci rysują i już tę matematykę razem zrobimy. I mamy tylko nadzieję, że jak wróci nauczyciel, który był chory, będzie z nas zadowolony. Więc to na pewno pomaga. Są generatory testów. Nie zawsze jest to tak ułożone, może jakbyśmy chcieli, ale są też takie generatory, gdzie możemy sami proponować pytania. Więc jest to duże ułatwienie, duża podpowiedź. Nie muszę całego testu sama układać. Jest to pomocne. Również tutaj ciekawą jest zintegrowana platforma edukacyjna. Tak jak wcześniej wspomniałam, dzieciaki bardzo lubią rywalizować, Kahoot, Wordwall, więc to są wszystko ciekawe rzeczy. Też pomaga w takim diagnozowaniu przedmiotowcom, bo we wrześniu w mojej szkole jest zawsze takie diagnozowanie na wyjściu, jak my to określamy, i później pod koniec roku na wyjściu. No właśnie, i tutaj jest dużo ciekawych spostrzeżeń. Ja pewnie bym sama tego wszystkiego nie obliczyła, a tu mam dokładnie, jaki poziom rozwoju osiągnął uczeń, klasa, także to bardzo dużo daje. I ja też widzę, jak właśnie z tych wszystkich analiz korzysta na przykład nasza koleżanka polonistka. Z panią dyrektor siadają, omawiają, patrzą na te wykresy i to jest pomocne w tym budowaniu obrazu dziecka. W ogóle technologia nam pomaga, bo nawet w takiej zwykłej pracy na lekcji, jeżeli jest dziecko z brakiem koncentracji uwagi, system FM to jest taki system oparty na zasadzie działania fal radiowych. Ja mam mikrofonik, dziecko ma w uchu słuchawkę i wtedy ja jakby bezpośrednio do niego mówię i te wszystkie dystraktory, które są wokół niego, w tym momencie jakby odchodzą w dal. Tak, są słuchawki wyciszające, jak jeszcze może połączymy słuchawkę wyciszającą plus ten mikrofonik i tę słuchaweczkę, to już jest efekt. Audiobooki dla dzieciaków, które mają problem z widzeniem. Ta technologia nam bardzo pomaga. Jest ewentualność taka, kiedy dziecko z dyslekcją boi się, wstydzi przeczytać w szkole, a na przykład chciałby podjąć taką próbę w domu, bo w domu czyta. W warunkach bezpiecznych ono wypada lepiej. Mama może nagrać, że jednak czyta, że to się udało. Nauczyciel może odsłuchać. Na pewno tutaj wiele takich jest ciekawych rozwiązań i ta technologia z pewnością nam pomaga.
O edukacji włączającej rozmawiałem z Katarzyną Butowską, pedagogiem i wychowawcą, oraz Renatą Jastrzębowską, nauczycielem historii WOS-u i pedagogiem. Dziękuję paniom za rozmowę.
Dziękujemy.
Dziękujemy.